Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. W Radiu Gdańsk Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Dobrych wierszy państwu.
Jak co piątek życzą
Michał Piotrowski
i Antoni Pawlak.
Witamy serdecznie w audycji, w której, jak pewnie sami państwo już doskonale pamiętacie, czytamy wiersze nadesłane przez słuchaczy Radia Gdańsk. Wiersze, które można do nas przysyłać na adres wiersze@radiogdansk.pl. No i dzisiaj pewnie znów garść wierszy państwu zaprezentujemy, będziemy o nich rozmawiać.
Najpierw chciałbym przeprosić w naszym imieniu pana Andrzeja, którego niedawno wiersz czytaliśmy. Pan Andrzej pisał maila, w którym dał nam lekkiego psztyczka. Pamiętasz, myśmy troszeczkę w wątpliwość podawali jego pewne sformułowanie w wierszu, coś o reniferach na torfowisku, na bagnach, coś takiego było, tak? I pan Andrzej przysłał nam takiego maila o to. Renifery radzą sobie na bagnach doskonale. Przed zapadnięciem w głęboki torf chronią je przede wszystkim szerokie racice, podobne zresztą jak u łosi. Tych drugich zresztą też nie brakuje tutaj. Na tak wielkim obszarze torfowisk, gdzie pod dostatkiem pokarmu, młodych modrzewi, karłowatych brzusp, wierzb, te wszystkie ssaki czują się doskonale. Torfowiska Zabajkala dają również schronienie sarnom syberyjskim i żyjącym już raczej w górach jeleniom szlachetnym. To nieprawda, że ten widok wyssałem z palca może nawet cudzego. To chyba cytat z nas. Byłem tam, że widziałem je i co? Zatkało makao.
Trochę.
Zatkało. Także przepraszamy, panie Andrzeju.
To jeszcze jakby przeczytała Krystyna Czubówna na przykład, to jeszcze by lepiej brzmiało.
No tak, nie? Tak, to prawda.
Ale nie, no okej, dobrze, przyjmujemy to. Z tym, że z tego co ja pamiętam, to chodziło o to, że nie pojawiały się do tej pory renifery w wierszach, także...
A tutaj tak, to była pewna nowość, tak, rzeczywiście. To co, sięgniesz do skrzynki może?
No dobrze, sięgnijmy. Ja tak sobie pomyślałem, bo my dość często mówimy o tym ostatnio, przynajmniej o tym, jak prawda poezja przeplata się z wydarzeniami wierzącymi. No i mam tutaj wiersz pana Krzysztofa. Pana Krzysztofa, no ja nie podam nazwiska, chociaż znam, bo pan Krzysztof to taki znajomy troszeczkę. Wiersz, który jak najbardziej odnosi się do bieżących wydarzeń w Gdańsku nawet.
No.
Nazywa się Znowu pochodnie. Posłuchajmy. Znowu pochodnie w Gdańsku. Znowu podkute buty wystukują rytm historii. Znów gardeł równy okrzyk płoszy gołębie nad Langgasse. Gott mit uns, Bóg z nami, płomień odbija się w szybach. Zamykasz okno, wstrzymujesz oddech. To patrioci. To zawsze są patrioci.
Mocne.
No?
Mocne i jakże aktualne. I to
ale
też...
ale aktualne, ale również dość uniwersalne, tak. Bo to tak naprawdę może... No są tu odniesienia do Gdańska, ewidentnie do historii współczesnej i tej dawnej, ale jednocześnie to mogłoby się zadziać w każdym innym... No, we Wrocławiu na przykład mogłoby się zadziać przykładowo.
Tak, nie? A nie, wszędzie. A właściwie w tej chwili to już wszędzie w Europie tak naprawdę. No. Ten wiersz, który przeczytałeś, skojarzyło mi się z czymś takim, że bardzo często ludzie pytają, po czym rozpoznać wiersz współczesny. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, że on pisze fantastyczne 13 zgłoskowce, a nikt tego nie kupuje. Tak? Ludzie to jakby odrzucają. I mi się wydaje,
ale
że...
ze względu na formę, tak?
Nie, w ogóle, że tam coś jest nie tak. I tak sobie też myślałem, co to znaczy taki wiersz, który chwyta, co to znaczy wiersz współczesny. I wydaje mi się, że wiersz współczesny to jest wtedy, kiedy on do mnie, do ciebie, do każdego odbiorcy przemawia, porusza jakąś strunę, tak? Że raptem jest coś takiego, że słuchając tego wiersza, czy też czytając go, myślisz, cholera, no tak jest. Prawda? I tutaj mieliśmy to samo, z tym samym do czynienia. I ja może przypomnę, bo o tym już kiedyś rozmawialiśmy, ten wiersz czytaliśmy już kiedyś w tej audycji. Jest taki wiersz Poeci na ulicy. Nie wiadomo czyj, bo to jest wiersz anonimowy który powstał w maju 68, jak były te zadymy w Paryżu studenckie. I ten wiersz wydaje mi się bardzo dobrą definicją właśnie. Obstaję przy tym, że miejsce poety teraz jest na ulicy. Że musicie wziąć szturmem wieżę z kości słoniowej, obalić je, proklamować stan nagłej potrzeby. Skoro pozwolę sobie ronić łzy nad własną niedolą, jeśli nie jest ona również twoją niedolą, czytelniku, odepchnij mnie, aby nie było więcej poezji nieobecnej. Mi się wydaje, że dokładnie tak jest. Poezja musi być obecna, co wcale nie znaczy, że ona musi być nie wiem, polityczna, społeczna, czy coś takiego. Ona musi być obecna w tym sensie, że właśnie odnajduje w nas, jakby nas siebie, poprzez cudzy tekst. Nie wiem, czy to jest w miarę czytelne, to co powiedziałem w tej chwili, ale wydaje mi się, że tak.
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
No, tylko wiesz, bo to jest też kwestia właśnie, bo ja cały czas myślę o tej formie 13 zgłoskowca akurat, że wiesz, no, są pewne rzeczy, które po prostu kiedyś były używane i była to norma, a teraz tak naprawdę tą formę 13 zgłoskowca ludzie odrzucają, bo to już nie są te czasy, tak? To tak jakbyś nagle zaczął nie wiem, pisać dramaty i też używać jakichś takich starych form, czy nawet takich form wierszowanych, rymowanych, jakbyś nagle napisał zamiast normalnym tekstem, nie wiem, reportaż, to napisałbyś go tak, jak się pisało kiedyś Pana Tadeusza, to być może ktoś by też to uznał za taki archaizm. Ale na przykład bardzo współczesny okazał się ostatnio, nie wiem, czy widziałeś na Facebooku, Julian Tuwim. Tak. Taki wiersz o ministrze, który się spóźnił na przedstawienie.
No, o 15 lat.
No.
Bo wydaje mi się, że pewne style literackie, pewne języki, kody literackie się dosyć szybko starzeją. Na przykład mieliśmy w Polsce takiego naprawdę niezwykle ważnego pisarza i dobrego, Stefan Żeromski. Ja próbowałem wrócić niedawno do Żeromskiego, do lektury jego książek. I one poprzez tę manierę taką młodopolską, językową, są praktycznie prawie nieczytelne dla mnie, a cóż dopiero myślę dla młodego człowieka, że ten język się już tak zestarzał, ta maniera, że ludzie odrzucają Żeromskiego. A szkoda, bo jak się przebrnie przez ten język, jeżeli się wejdzie, to są naprawdę ważne i potrzebne książki.
Też co, ja tak trochę jednocześnie, słuchając tego, co już zerknąłem tutaj, myślałem, że mam, ale nie mam, bo miałem przez chwilę nawet zdjęcie w telefonie jako taką ciekawostkę.
A to mógłbyś Państwu pokazać, tak?
A propos lektur szkolnych, słuchaj, dzieci w trzeciej klasie, z jednym z takich dzieci mam styczność dość często. Czytają teraz książkę, która się nazywa Kajtkowe przygody. Jest o bocianie, który żyje sobie na takiej dawnej polskiej wsi. No ja miałem problemy z tym, żeby wytłumaczyć, o co chodzi w tym fragmencie, a co dopiero, gdyby on sam miał to czytać, bo to był kompletnie nieprzystający do współczesnych, wiesz, realiów fragment o tym, jak kobiety na wsi wyrabiały len, napisany jeszcze taką archaiczną polszczyzną, i to było kompletnie nie do strawienia i nie do wytłumaczenia. I tak się zastanawiam właśnie, no nic dziwnego, że ta lektura nie zachęca w ogóle do czytania lektur, no bo jest w taki sposób podana i no o ile nie ma to jakiegoś takiego wyjaśnienia, że poznajemy formy staropolskie albo poznajemy, nie wiem, starą historię polskiej wsi, a takiego wytłumaczenia nie było, oni mieli po prostu przeczytać lekturę, no to ja się nie dziwię, że potem
odrzuca w ogóle odczytanie. Tak, czasami, no. Ale wróćmy na chwilę przynajmniej do...
Nie, no może w ogóle wróćmy do
naszej skrzynki,
trochę żeśmy się rozbifurmanili.
Znalazłem coś bardzo interesującego moim zdaniem. Otóż napisała do nas pani Asia.
No to samo w sobie jest interesujące.
Pani Asia pisze tak: w imieniu Mariusza, mojego narzeczonego...
Czyli to jest taka bardziej skomplikowana historia.
A, pozwala sobie przesłać kilka wierszy do piątkowej audycji. Mhm. Do tej pory Mariusz wydał jeden tomik ze swoimi wierszami. Tomik pod tytułem W każdym domu są nożyczki. To jest bardzo fajny tytuł.
Bardzo fajny tytuł. No?
Wiersze pisze dalej prawie codziennie. Przygotowujemy się do wydania kolejnego tomiku, ale jak wiecie, potrzeba na to trochę czasu. Przesyłam jego ostatnie wiersze. Będziemy wdzięczni za jakieś sugestie i waszą opinię. Serdecznie pozdrawiam. Mhm. I teraz ja przeczytam wiersz pana Mariusza Oczy kota, bo ten wiersz... A, zresztą co będę mówił?
Posłuchajmy.
Posłuchajmy. W oczach kota zagościł smutek. W lodówce zabrakło chęci do życia. Bezużyteczna Arktyka zapuszkowała środki termiczne. W niepokojącym odbiciu monitora grafitowa mądrość spływa po ścianach. Powoli staje się wszechobecna. Jesienny krajobraz zaprasza do labiryntów. Wejście do nich zaczyna się i kończy od łóżka. Mknie wokół wazonu z kwiatami. Zapachy stają się nierozpoznawalnymi kolorami. Czerwone na żółte, żółte na zielone. Lampy korygują zapadnięte policzki. W oczach kota oczy ludzi. Spokój i wieczne zaangażowanie. Na horyzoncie, przy załamaniu światła i czeluści ćma, zaczyna się polowanie. I ten wiersz mi się bardzo spodobał. Mhm. Tutaj masz takie bardzo ładne tropy, że w lodówce zabrakło chęci do życia, bezużyteczna Arktyka. No, to jest ładny obraz.
Fajnie jest z tymi, że zapachy zamieniają się w kolory.
No, to prawda? To jest takie bardzo... Jedyne zastrzeżenie, jakie ja mógłbym mieć do wiersza, pani Asiu i panie Mariuszu, to jest takie, że ja czasami, jak czytałem to pierwszy raz, odniosłem wrażenie, że on jest jakby tymi pomysłami lekko przeładowany. Ale może nie mam racji. Może jak to się drugi raz czyta, to już jest to wtedy bardziej potoczyste. Nie wiem, czy odnosisz to samo.
Nie, no, wiesz, mi się wydaje, że ja nie, jakoś to nie poczułem się zmęczony, powiedzmy, tym tekstem, czy coś takiego. Swoją drogą wiesz, że to jest cecha dotycząca bardzo niewielu ludzi, to znaczy jakby, bo każdy z nas jest, tak przynajmniej mówi jedna z teorii jakichś takich naukowych, że każdy z nas jest albo wzrokowcem, albo słuchowcem, albo zapachowcem, dotykowcem, natomiast takie łączenie, że ktoś na przykład potrafi płynnie przyrównać kolor do zapachu, czyli ma jakieś takie gdzieś tam w głowie połączenie, że mu się płynnie przesuwa ta granica i on jest w stanie powiedzieć na przykład, że nie wiem, niebieski jest słodki, a czerwony jest gorzki, to jest taka dość niespotykana cecha i świadcząca o dużej wrażliwości. Także tutaj, jeśli mamy to w tym tekście, to może pan Mariusz jest jedną z takich osób właśnie.
Ja jestem bardziej wzrokowcem, ale dotykowcem też czasami lubię być. Natomiast tak, ja myślę, że do wierszy pana Mariusza jeszcze wrócimy, bo tutaj pani Asia przysłała tych wierszy chyba ze 3. To jeszcze w następnych audycjach na pewno wrócimy, dlatego że wydaje mi się to bardzo sensownie i kunsztownie ułożone i to są naprawdę interesujące wiersze. Mm.
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Ja z kolei mam przed sobą tekst pana Sebastiana i to jest też dość ciekawa historia, bo w ogóle jakoś tak mi się wydaje, że czasami trafiamy na wiersze, które tak naprawdę są po prostu w swojej formie takimi troszeczkę rozpisanymi na wersy opowiadaniami, prawda? I to jest taka forma, co do której niektórzy mają spore zastrzeżenia, że nie wiem, czy ty pamiętasz takiego pana, który kiedyś pisał listy o tym, że wiersz powinien być rymowany, jak jest tak naprawdę wersowaną prozą, to nie jest poezja, tylko protezja.
Tak, i on przerabiał Miłosza na rymę, o ile dobrze mówię.
W każdym razie, taka barwna postać, ale tutaj wiersz pana Sebastiana myślę, że też się układa w bardzo fajną całość. Posłuchajmy, on ma tytuł Asceza. Celowo robiłem sobie źle. Nie podchodziłem do dziewczyny, która pierwszego dnia jej pobytu w szkole spojrzała na mnie tak, że powinienem stanąć na baczność i odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. A nie powinna, bo wyglądała lepiej niż Penelope Cruz, a ja gorzej niż Jaś Fasola. Potem przez 2 lata konsekwentnie podtrzymywała swoje zainteresowanie, a kiedy wspólna koleżanka zapowiedziała mi, że do mnie podejdzie na przerwie, spędziłem te 10 minut w kiblu. Średniowieczni mnisi robili to, żeby się oczyścić i żeby wyszło im to na dobre. Jak ja bardzo bym chciał, żeby moje samobiczowanie przyniosło dobry efekt.
No ja ci powiem...
Niezłe.
Prawda?
Niezłe. I wiesz, tak naprawdę mogłaby być taka mikroproza, gdyby to normalnie opisać jak mikroopowiadanko, ale myślę, że to w formie wiersza też jest...
No, tłumaczy
też się broni.
Tak, dokładnie.
Także panie Sebastianie, no to jest bardzo fajny tekst. Ja myślę, że nie wiem jak inne pana wiersze, czy one są podobne w formie, czy jakoś inaczej pan je rozpisuje, ale chętnie bym poznał. Zapraszamy do tego, żeby jeszcze podsyłać.
Tak, koniecznie, bo to zapowiada naprawdę, że będziemy mieli satysfakcję czytając takie rzeczy. A my też chcielibyśmy mieć jakąś satysfakcję. A tutaj, proszę pana i proszę państwa, dostaliśmy korespondencję od kogoś, kto się podpisuje Wietrzny Poranek. Wietrzny Poranek. Nie od wieczności, tylko od wiatru. Wietrzny
to
Poranek.
To Indianin pewnie jakiś. Orle pióro, wiesz.
Mail jest dosyć lakoniczny, bo brzmi tak. Z każdą kolejną informacją podawaną w wiadomościach przychodził do głowy obraz. To też, to zdanie już też brzmi troszeczkę jak wiersz, szczerze mówiąc.
Trochę po indiańsku.
Zejdź z tych innych. Wiersz nazywa się Relacja. Nikt ich tu nie zna. Przyszli chyba z daleka. Przez moment byli zamknięci w nawias, a tu nagle zasunęli cień na całą okolicę. To taki ładny budynek przecież był od wieków. Wszyscy tam sobie zdjęcia robili. Takiemu jednemu zerwali głowę z karku, staruszków popchnęli na przydrożne drzewo, matce nienarodzonego dziecka powiedzieli: już cię nie będzie mdliło, a tam skowyczał czyjś pies z urwaną nogą, ktoś próbował znajomego zebrać do kupy, w sercu ognia znaleziono jakieś zabawki, tych dużych i tych małych. Moi sąsiedzi do świętowania się szykowali, robili sute zakupy i już się umywali, a tu nagle pogubili się ludzie, szukając się po okolicy. Żywą wodą spłynęły czerwone łzy. Zrobili im zdjęcia. Co za czasy. Wszystkie czarne diabły wzięły się za łby. Szamoczą za brody, kotłują na perskim dywanie. Kto będzie następny, powiedz mi. Słyszałem, że upada imperium. My ludzie, my ziemianie.
No, koniec patetyczny dość mocny.
Tak, bo ten wiersz w ogóle wzbudza we mnie takie dosyć mieszane uczucia, bo tak. Są tu rzeczy fantastyczne, tak? Że przyszli z daleka, przez moment byli zamknięci w nawias.
I to właśnie to chciałem powiedzieć, to jest bardzo ładne.
To jest fantastyczne po prostu. To jest bardzo ładne, obrazowe, nowe. Potem, to co mi z kolei przeszkadza, to po pierwsze, tak jak mówiłeś, to dosyć patetyczne, takie deklaratywne zakończenie. A po wtóre, to, że w tym wierszu od czasu do czasu pojawia się rym, który jest niczym nieuzasadniony.
No i to zamiast pomagać przeszkadza.
Dokładnie tak, ale bo poza tym, no, tak jak pisze pani Wietrzny Poranek, ten wiersz powstał pod wpływem informacji, wiadomości medialnych, czyli możemy się domyślać, o co chodzi, prawda, że chodzi o problem uchodźców, że coś takiego, natomiast to nie jest powiedziane nachalnie.
Ale masz tu bardzo fajne tropy, wiesz, bo zobacz, bo tu masz nie tylko tych zamkniętych w nawias, to może być umowne, a może być dosłowne, nie? Ale masz dalej: staruszków popchnęli na przydrożne drzewo.
Tak.
No, wszyscy wiemy, albo się domyślamy. Matce nienarodzonego dziecka powiedzieli: już się nie będzie mdliło. Też to nie jest wprost. To jest bardzo ładnie.
I to jest właśnie, to jest siła.
Ja już teraz nie chcę wymieniać, bo trochę nas znowu czas goni, ale to są fajne rzeczy. To są takie rzeczy, które jakby popychają ten tekst mocno do przodu.
Dlatego autorce, czy też autorowi bym radził jedno. Siąść nad tym wierszem jeszcze raz, spróbować go wyczyścić.
Może przemyśleć ten koniec też, nie?
I przemyśleć koniec, żeby on nie był właśnie taki patetyczny. I to się może zrobić naprawdę bardzo dobry wiersz. I na tym niestety dają z reżyserki sygnał, że mamy już się zamknąć, co niechętnie czynimy.
Ale wrócimy do państwa.
Wrócimy do państwa i prosimy, żeby państwo zostali dalej przy odbiornikach, bo Radio Gdańsk to jest naprawdę duża przygoda.
Teraz dajemy szansę naszym redakcyjnym kolegom. Do usłyszenia.
Do usłyszenia za tydzień.
Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. W Radiu Gdańsk Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze, nadesłane do naszego radia.